Witam wszystkich. Nie wiem jak u was jest, ale czekam na chwilę, kiedy będą zniesione i podatki, i maski. Bo to są. Także nie wiem, kiedy mi będzie dane odejść stąd, ale mam nadzieję, że w Bożym Królestwie tego nie będziemy doświadczać i Pan Bóg to inaczej rozwiązuje. Natomiast przynajmniej tutaj na tym świecie jedno i drugie jest naprawdę utrudnieniem i albo przynajmniej dyskomfortem. Ale pomimo tego wszystkiego, co nas otacza, podoba mi się to, że zawsze nad Słowem Bożym można się skupić pomimo tego, co się dzieje dookoła. I nie zawsze nasze rozważania muszą się kręcić dookoła tego, co jest wokół nas, czyli jakiejś strachu, paniki, dbaniem o przyszłość, jakichś takich rzeczy, ale możemy zobaczyć no, też inne rzeczy, które są ważne i które są istotne w naszym życiu, więc nie będzie dzisiaj ani o Bożej ochronie, ani o żadnych takich rzeczach. Wiem, że to łatwiej człowiekowi jest przyjąć takie rzeczy, kiedy jest odpowiednio nastawiony, prawda? A najczęściej nastawiają nas rzeczy, okoliczności. I to wtedy najlepiej jest mówić, bo ludzie chętniej słuchają. Ale dzisiaj będzie o czymś innym. Chciałbym się z wami podzielić tematem zazdrości i ulegać jej czy nie. To jest takie pytanie postawione. I chciałbym pokazać kilka rzeczy w Słowie Bożym, żebyśmy mogli zobaczyć, jak podchodzi do tego Słowo Boże. Albo przynajmniej tak, jak to rozumiem. Może są inne osoby, które w inny sposób to potrafią przekazać, czy rozumieją. Natomiast chciałbym pokazać coś, co czytając mogę ze Słowa Bożego wyciągnąć dla mnie i zastosować. Więc znaczenie słowa zazdrość, przynajmniej w greckim języku, mówi o tym, że oznacza to bycie takim gorącym. Zazdrość oznacza bycie gorącym, jest to taki stan wzburzenia się. I kiedy pomyślimy o takiej zazdrości, to taka zazdrość sama w sobie nie jest niczym ani złym, ani dobrym. To uczucie. To ten stan, w którym się znajdujemy. Dopiero w połączeniu z pewnym czynnikiem, który wywołuje tą zazdrość, no, staje się albo pożądana, albo niepożądana. Czyli staje się albo złą, albo dobrą rzeczą. I właśnie chciałbym zacząć od negatywnego znaczenia zazdrości. Niewiele tego będzie, raczej chciałbym się skupić na tych pozytywnych rzeczach, które mówi Słowo Boże. I z negatywnych rzeczy możemy zobaczyć w przypowieści Salomona, 14 rozdziale, 30 wierszu. 14 rozdział, 30 wiersz przypowieści Salomona i Salomon mówi coś takiego. Umysł spokojny zapewnia ciału życie, lecz namiętność toczy członki jak robak. W innym tłumaczeniu jest powiedziane, serce zdrowe jest żywotem ciała, ale zazdrość jest zgniłością w kościach. I to jest stan, czy to jest obraz przedstawiony w Słowie Bożym, w Starym Testamencie, jak wygląda zazdrość, co ona powoduje, jakie jest spojrzenie na właśnie tą złą zazdrość. Jest napisane, jest zgniłością w kościach, jest czymś, co jest naprawdę niepożądane, jest bardzo, bardzo złe. W liście do Rzymian, 13 rozdziale, 13 wierszu, czytamy tak: postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Tak? Czyli Słowo Boże mówi nam o tym, że jest zazdrość, która jest złą zazdrością, czyli tym płonięciem takim. No i tutaj mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, że to jest nie, tak nie możemy postępować. Jeśli chodzi o taką zazdrość, że jest zazdrość zła, która po prostu nie może być obecna w naszym życiu. W 1 Koryntian, 3 rozdziale, 3 wierszu czytamy: jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, czyż cieleśni nie jesteście i czyż na sposób ludzki nie postępujecie? Czyli na pewno jest mowa o tym, że zazdrość no, jest po prostu zła. Jak przejawia się zazdrość? W jaki sposób się przejawia ta niepożądana zazdrość? Kaznodziei Salomona, 4 rozdział, 4 wiersz. W 4 wierszu czytamy: widziałem także, że wszelki trud i wszelkie powodzenie w pracy wywołuje tylko zazdrość jednego względem drugiego. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem. Czyli zazdrość, takie bycie gorącym w takim stanie, w byciu takim wzburzonym, mówi o tym, że taka zazdrość wywołuje współzawodnictwo, tak? Jest napisane, wywołuje tylko zazdrość jednego względem drugiego. I czyli patrząc na jakąś osobę, widzę, że ona coś ma i zaczynam chcieć mieć tą samą rzecz. I wtedy jest to ten stan zazdrości, ponieważ ja chcę mieć to i wprowadzam w czyn, działam. Ja po prostu idę, żeby to zdobyć, to samo. Czyli zazdrość przejawia się jako współzawodnictwo, jeśli chodzi o to, jak możemy ją zobaczyć, dostrzec. W Jakuba 3 rozdziale, 14 wierszu, czytamy: jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Czyli kolejna rzecz, w jaki sposób zazdrość może się przejawiać w naszym życiu, w życiu człowieka, to jest po prostu przechwalanie się. To jest rzecz, którą możemy zaobserwować, że w naszym sercu jest po prostu zazdrość. To jest mowa gorzką zazdrość. I Jakub też w innym miejscu, w 3 rozdziale, w 11, mówi o tym, jakby używa tego słowa gorzkiego, mówiąc o wodzie, która jest słodka albo gorzka, tak? Czyli wydająca dobre rzeczy albo złe. I stąd możemy widzieć, że właśnie taka zazdrość jest po prostu rzeczą, która nie powinna być w życiu Bożego ludu, Bożego człowieka obecna. Chciałbym powiedzieć i raczej skupić się na tym, co jest powiedziane o dobrej zazdrości. Tak ciężko jest usłyszeć, tak? Dobra zazdrość, jak to jest. Ale później chciałbym pokazać wam, że słowo zazdrość jest używana w różnych fragmentach i właśnie jest używana jako ten pozytywny stan i ten stan, który jest niepożądany. I to jest, używane jest to samo słowo. Natomiast, żebyśmy mogli zobaczyć, czym jest ten stan, taki płonący, taki... nie wiem, czy byliście kiedyś zazdrośni o coś. I to jest naprawdę taki stan, w którym człowiek jest płonący. To jest coś takiego, co ciężko jest zatrzymać. Coś takiego, co nawet jak człowiek siły nie ma, to zbiera się wszystko. Człowiek po prostu dostaje jakiejś takiej energii, zostaje na baczność postawiony i ma jakby cel do tego, żeby móc dążyć. Więc czym jest dobra zazdrość? Co kryje się w ogóle za pojęciem dobrej zazdrości? I żebyśmy mogli sobie odpowiedzieć na to pytanie, to potrzebujemy zadać inne pytanie. Z czego u Boga wynika zazdrość? Bo czytamy o tym, że Pan Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Więc myślę, że dobrze jest zobaczyć, z czego u Boga wynika zazdrość, żebyśmy mogli stosować to w własnym życiu, tak? Żebyśmy mogli widzieć, jak to Bóg robi, z czego to wynika, jak to u Niego działa. Ale tu potrzebujemy otworzyć 5 Mojżeszową, 5 rozdział, i przeczytamy od 7 do 9 wiersza. Piąta Mojżeszowa, 5 rozdział od 7 do 9 wiersza. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie, co jest w górze, co jest na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie i pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. I w 6 rozdziale, w następnym rozdziale, od 13 wiersza czytamy: będziesz przejęty czcią dla Pana, Twego Boga, i Jemu będziesz służył i na imię Jego przysięgał, nie pójdziecie za innymi bogami, za bogami ludów, które są naokoło was, gdyż pośród ciebie jest Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny. Niechaj więc nie zapłonie przeciwko tobie gniew Pana, Boga, by cię wytępił z powierzchni ziemi. Czytamy, że u Boga zazdrość wynika z zupełnie innej rzeczy, niż może wynikać w naszym życiu. Stan Bożej zazdrości wynika z nieoddawania Bogu czci przez Jego lud. Jest napisane, że będziesz przejęty czcią dla Pana Twojego Boga, gdyż pośród ciebie jest Pan Twój Bóg zazdrosny. Jeżeli Bóg jest zazdrosny o swoją cześć, to wynika z pierwszego przykazania, które zostało dane człowiekowi. Nie będziesz miał innych bogów. Jeżeli człowiek odwraca się od Boga, tutaj możemy widzieć, że chodzi o Boży lud, że gdy przyjmujesz Boga i mówisz, że jesteś Boże, Ty moim Bogiem, i wtedy, gdy się odwraca człowiek taki, czyli postępuje inaczej, nie szuka Bożej czci, Bóg mówi: ja jestem Bogiem zazdrosnym, jestem płonącym o swoją cześć. Stan Bożej zazdrości wynika z nieoddawania Bogu czci przez jego lud. Co jeszcze sprawia, że gniew Pana Boga płonie, że zazdrość Pana Boga się przejawia? W Ezechiela 8 rozdziale szóstym wierszu czytamy: i rzekł do mnie: Synu Człowieczy, czy widzisz, co oni robią, te wielkie obrzydliwości, których dopuszcza się ten tutaj dom izraelski, aby mnie oddalić od mojej świątyni? Ale ty zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. I w 17 wierszu: czy to nie dość dla domu judzkiego popełniać obrzydliwości, które tu popełniają, napełniając kraj bezprawiem i ustawicznie pobudzając mnie do gniewu? Stan Bożej zazdrości wynika z niewłaściwego postępowania Bożego ludu. Ale to wszystko wiąże się z pierwszym przykazaniem. Przedmiotem zazdrości Boga nie jest inna osoba, która jest mu równa. Bo Bóg nie ma innej osoby, która, i Bóg wie, że nie ma innej osoby, która mogłaby mu być równa, i on mógłby zabiegać o rzeczy. Zupełnie inaczej to wygląda. Bóg domaga się od swojego ludu czci wyłącznej. I teraz rzeczy bardziej praktyczne, to co dla mnie jest pomocne, to to, w czym powinno się przejawiać bycie takim gorącym u Bożego ludu, czyli u Bożych dzieci, u ludzi, którzy są Bożymi dziećmi, tak, Bożym ludem. No to jeżeli widzimy, że Pan Bóg w ten sposób postępuje, to jedną z rzeczy, w jakich powinno się przejawiać nasze bycie gorącym, to jest Boża chwała, tak? Czyli wracamy znowu do tego pierwszego przykazania, które mówi o tym, że mamy po prostu mieć tego jednego Boga i czcić Go, oddawać Mu chwałę i nie mieć innego. Nawet w Księdze Jozuego jest w 24 rozdziale taka sytuacja, gdzie naród mówi, że chcemy służyć Bogu. A Jozue mówi takie słowa: i rzekł Jozue do ludu: nie możecie służyć Panu, gdyż jest On Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym i nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych, jeżeli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym Bogom. I to jest właśnie cała taka koncentracja, gdzie Jozue mówi o tym, że kiedy mówisz Bogu, że chcesz służyć Jemu i On jest twoim jedynym Bogiem i tak mówisz, to Jozue mówi, to nie da rady inaczej traktować, kiedy ty mówisz tak, a się odwracasz i idziesz do innego, idziesz postępować w inny sposób niż mówi Pan Bóg. Mówi, tak się nie da. Mówi, to jest po prostu niemożliwe. Czyli to zachowanie pierwszego przykazania, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, jest bardzo ważne do tego, żebyśmy pamiętali o tym, że kiedy myślimy o tej zazdrości Bożej, że w takim stanie powinniśmy być, i kiedy myślimy o tym, to nasze bycie takim gorącym powinno się właśnie objawiać w tym, że my chcemy starać się, my chcemy kierować się do tego, żeby Bogu oddawać cześć. To jest jedna właśnie z rzeczy, o której możemy czytać i w Starym Testamencie, i w Nowym. Kolejną taką praktyczną rzeczą, czyli punktem, to jest zapisane w 2 Koryntian 11, rozdziale 2 wierszu. Mówi tak apostoł Paweł: zabiegam, bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. O, czyli zabiega, to jest przetłumaczone z gorliwością, ale tam jest użyte słowo to właśnie zazdrość, czyli ten stan taki płonący i mówi o tym, że zabieganie o Boży lud, tak? Czyli kiedy ty myślisz o innych osobach we właściwy sposób i chcesz ich przyciągnąć do tego, żeby mogli bardziej oddawać cześć Bogu, to jest właśnie ten stan, który jest pożądanym stanem. Czyli ta zazdrość. Tutaj mówi, dokładnie jest napisane, ja jestem zazdrosny Boga zazdrością. I właśnie w ten sposób powinniśmy funkcjonować, że myślimy o innych ludziach, którzy są dziećmi Bożymi i zabiegamy o to, żeby oni mogli oddawać Bogu cześć. Kolejną rzeczą, o której mówi Nowy Testament, to jest w Galacjan 4, rozdział 18 wiersz. A dobra to rzecz zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę. A nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecny, powiedział apostoł Paweł. Czyli kolejną rzeczą, o której powinniśmy być w takim stanie, niemalże wybuchamy i skoncentrowani na tym, to jest zabieganie o Boże sprawy. Mówi o każdą dobrą sprawę. Każdą Bożą sprawę mamy być po prostu płonący. Jest coś z tych Bożych spraw, co mi się bardzo podoba. Z czym miałem problem, jak to zrozumieć, a być może, że dzisiaj tak rozumiem, być może, że w przyszłości będę inaczej rozumiał, ale powiem wam o tym, jak dzisiaj rozumiem o zabieganie o rzecz, która jest bardzo, bardzo ważna i o którą Koryntianie zabiegali. Pamiętamy, nie chciałbym teraz wszystkich fragmentów czytać odnośnie Koryntian. Znamy tą sytuację i ogólnie wiemy, że był czas, kiedy Koryntianie mówili, jestem Pawłowy, jestem Apolosowy, jestem Kefasowy i prześcigali się, czyli oni współzawodniczyli, tak, między sobą. Oni widzieli, że ten jest taki, chcieli się pokazać, że oni nie są gorsi, więc znaleźli sobie osobę, która która ich doprowadziła do wiary i powiedzieli, że ja jestem Kefasowy. Więc takie współzawodnictwo w którymś momencie dotknęło apostoła Pawła i w 12 rozdziale, 31 wierszu, może od 29 wiersza przeczytamy, pierwszy list Pawła do Koryntian, 12 rozdział, od 29 wiersza, jest napisane, czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy są prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają. I tutaj używa słowa, starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I tutaj używa tego słowa właśnie zazdrość, tak? Gdzie mówi o tym stanie płonącym, czytamy o tym, że mówi starajcie się, tak jest przetłumaczone, starajcie się usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę doskonalszą. Jest są różne możliwości tłumaczenia, przynajmniej w różny sposób różni komentatorzy tłumaczą ten fragment i mówią w ten sposób. I mamy przetłumaczone jako starajcie się w formie, która jest w trybie rozkazującym. Czyli mówi, wy Koryntianie starajcie się o dary duchowe. Większe. Natomiast niektórzy mówią, że tutaj końcówki w tym języku greckim pokazują, że to nie jest tryb rozkazujący, ale jest to tryb orzekający. Czyli tryb, w którym jest stwierdzenie, gdzie apostoł Paweł mówi coś takiego, że staracie się, Koryntianie, tedy usilnie o te dary, ale ja wam ukazuję, bo to nie jest wskażę, tylko jest powiedziane w formie teraźniejszej, czyli nie, że on wskaże w przyszłości, tylko mówi, i ja teraz wam wskazuję drogę jeszcze doskonalszą. Czyli podsumowując ten fragment, mówi tak, Koryntianie, wy staracie się usilnie, płoniecie o te dary, zabiegacie o poszczególne dary. Mówi, a ja chcę wam pokazać drogę doskonalszą. I mówi o tym, o miłości dalej, że miłość nie zazdrości, też używa tego samego słowa. I w 14 rozdziale, pierwszym wierszu jest mowa znowu w tej samej formie, w trybie rozkazującym, gdzie mówi, dążcie do miłości, starajcie się wtedy usilnie, czyli znowu bądźcie w tym płonący, o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. I ogólny sens jest taki, że apostoł Paweł mówi, koncentrujecie się na tym, żeby mieć jakiś dar, żeby zdobyć jakiś dar, coś, co jest o wiele znaczniejsze, mówi, ale ja wam już ukazuję drogę, która jest wyższą drogą. Ukazuję, jak ma to wyglądać w waszym życiu. On mówi tu o drodze, że tą istotną rzeczą jest droga. Nie ten poszczególny dar, tylko droga, która idzie, która jest kreowana przez miłość i z której wypływają różne dary. Mówi, zabiegajcie o to, żeby wasze działanie, wasze dary były właśnie w ten sposób używane, żeby budować innych. I mówi, to jest wartościowe. To jest coś, co powinno przewyższać nas, coś, co powinno zdominować nas, że chcemy iść taką o wiele znaczniejszą drogą, która jest drogą miłości, jak mówi tutaj miłości, i jest drogą używania darów duchowych do celów budowania innych. Więc podsumowując, ten stan taki bycia gorącym, płonącym dla Pana Boga powinien w naszym życiu być skoncentrowany na Bożej czci, być skoncentrowanym na Bożym ludzie, być skoncentrowanym na Bożych sprawach i być skoncentrowanym na to, jak sprawujemy te Boże sprawy. I to jest coś, co chciałem właśnie dzisiaj się podzielić z wami. Amen.